Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 26 Zulhidżah 1447 roku po Hidżrze, albo też Decimo Primo Dies Juni, Anno Domini Bismillah, Decimo Vice, Decimo Sexto. Proszę Państwa, od razu zaczynamy. Otóż mamy powrót wojny na pełną skalę, a w każdym razie krok zmierzający w tym kierunku. Otóż najpierw opowiemy sobie o tym, co zrobił Iran, a potem co Stany Zjednoczone. Iran odpowiedział Amerykanom na atak nocny. W tej chwili, kiedy nagrywam dzisiaj wcześnie rano ten program, mamy kolejną falę prawdopodobnie ataków na Kuwejt, bo agencje kuwejckie powiedziały o ponownym włączeniu syren przeciwlotniczych. Więc co tam doleciało i spadło, tego nie wiemy. W każdym razie to, co wiadomo do tej pory, to Iran zaatakował 18 baz Stanów Zjednoczonych. To jest 18 różnych obiektów w całym regionie, w tym między innymi w Bahrajnie, Kuwejcie oraz Jordanii. W Jordanii po raz kolejny uderzył w bazę lotniczą Al-Azraq, gdzie w sumie w tę bazę wystrzelono, nie wiadomo ile z nich trafiło w cel, 12 pocisków balistycznych. Tam, z tamtej bazy właśnie startują amerykańskie myśliwce, które startują stamtąd i oczekują na rozpoczęcie działań przeciwko Iranowi. Według informacji IRGC, ale też i lokalnych, znajdują się tam, stacjonują F-15, F-16 i F-35. Nie wiadomo, nie mamy potwierdzeń, zaznaczam potwierdzeń dotyczących tego, czy zostało coś zniszczone, czy nie, czy rakietami, czy jak zwykle szczątkami. Jak Państwo wiecie, te szczątki są najbardziej, że one potrafią manewrować, wiecie Państwo, nawet wrócić do bazy czasami. Krótko mówiąc, w tej chwili, według oświadczeń przynajmniej, że wiele z myśliwców zostało uszkodzonych bądź też zniszczonych w tej właśnie bazie lotniczej w Jordanii. Czy tak jest rzeczywistość? Tak jak mówię, nie ma potwierdzenia. Również zaatakowano na pewno dwie bazy lotnicze w Kuwejcie i jedną w Bahrajnie. Również wiadomo, że miejsce stacjonowania, znaczy kwatera główna 5. floty, czyli Bahrajn, było celem ataków. Podobno, tak jak mówię, to jest znowu niepotwierdzone. Mówi się o szerokim zakresie zniszczeń, potężnej sile tych ataków, w których użyto pocisków balistycznych i dronów. Ataki te mają być odpowiedzią na ataki przeprowadzone przez siły amerykańskie na Teheran w jednej lub dwóch falach w ciągu nocy. Znaczy nie wiadomo, czy to była jedna tak rozległa po prostu, czy dwie osobne. Tak jak powiedziałem, w Kuwejcie mamy informację, że obrona powietrzna została aktywowana. Centrum Komunikacyjne Rządu mówi o przechwytywaniu wrogich celów powietrznych, czy też konfrontowaniu się jeszcze lepiej z wrogimi celami powietrznymi. Tak na marginesie od razu Państwu powiem, że to jest taki sprytny zabieg PR-owy. Nie mówi się o tym, że coś zestrzeliliśmy, bo być może nic nie zestrzeliliśmy, tylko mówimy o konfrontowaniu się z celami. A kiedy wystrzeliliśmy rakiety w coś, ale też nie wiadomo, czy trafiliśmy, to mówimy, że wystrzelono w kierunku, prawda? No w kierunku one leciały. Równie dobrze można powiedzieć, że w kierunku Radomia na przykład, ale spadły po drodze. Więc to, żebyśmy Państwo zrozumieli jak gdyby melodię tych komunikatów, tak? Że dlatego one nie mówią o trafieniu, prawda, o zestrzeleniu, tylko właśnie o tamtej konfrontacji. Wiadomo też, że w USA zaatakowały Karacz oraz porty w ciśnienie Ormus. Iran zresztą tutaj już oficjalnie powiedział też, że oprócz tego zaatakował dwa statki w ciśnienie Ormus właśnie w odwecie za kolejne fale ataków. Nieznany jest w tej chwili los tych statków, ani ich jeszcze w tej chwili. Nie mamy jeszcze potwierdzenia z tego brytyjskiego obserwatorium, które zajmuje się ruchem morskim, czy które to są dokładnie statki. Na pewno się to w ciągu paru godzin pojawi. To jest, w RGC jeszcze podaje w komunikacie, że przeprowadził ataki dronami na bahrańską bazę lotniczą Sheikh Isa oraz kuwejskie bazy lotnicze Ali al-Salem i Ahmad al-Jaber. 12 pocisków balistycznych już powiedziałem, baza lotnicza al-Azraq w Jordanii. Dwa tankowce również, które próbowały nielegalnie przepłynąć przez ciśninę Ormuz. No IRGC poinformowało, że ataki były odpowiedzią na wielokrotne naruszenia przez USA kwietniowego zawieszenia broni i ogłosiło ciśnienie Ormus zamkniętą do odwołania. Cały ruch na tym szlaku wodnym, w tym tankowce i statki handlowe, IRGC oświadczyła, że będzie ostrzeliwany. Ataki te nastąpiły po tym, jak Centralne Dowództwo USA ogłosiło wznowienie ataków na wiele celów w Iranie. Wojsko stwierdziło, że ataki były w gestii prezydenta Trumpa i w odpowiedzi na nieuzasadnioną i ciągłą agresję Iranu. Tutaj mamy, wiadomo, że są korespondenci na miejscu, jest Al Arabiya i jest Al Jazeera. Mohamed Wal z Al Jazeera z Teheranu poinformował, że w trzech falach ataków zaatakowano około 12 miejsc, miasto Karadż na zachód od stolicy Iranu oraz centralny okręg Abjek. Irańskie media państwowe poinformowały o licznych eksplozjach właśnie na wyspach Keshm i Kish oraz w miastach Bandar Abbas i Sirik wzdłuż ciśniny Ormus. Wybuchły dotknęły również południowe miasto Kargan, tam ranne zostały co najmniej dwie osoby. CENTCOM ogłosił, czyli Centralne Dowództwo USA, prawda, już mówię w skrócie, CENTCOM ogłosił zakończenie nalotów 4 godziny po ich rozpoczęciu, to jest o 22.15, czyli to było w tej nocy, poinformowało, że celem ataków były wojskowe systemy obserwacyjne, systemy łączności i obiekty obrony powietrznej w całym Iranie. Tak na marginesie, to wszystkie te, które już zostały raz zniszczone, jak Państwo pamiętacie, ani systemów łączności, ani obserwacyjnych, ani obiektów obrony powietrznej przecież Iran nie ma, powiedział to sam prezydent Trump. Radarów też nie ma, które są teraz atakowane. Więc Iran poinformował, że zaatakował piątą, to właśnie kwaterę głównej piątej floty. Natomiast to, co jest ciekawego, Teheran poinformował, że amerykańskie ataki uderzyły w dwa zbiorniki wodne i uszkodziły wieżę telekomunikacyjną. Od razu Państwu powiem, że jest potwierdzenie tego, jest całe śledztwo zrobione przez amerykańską prasę, ponieważ ataki na cele ewidentnie cywilne są ewidentną zbrojnią wojenną, prawda? Nie używamy słowa mocnego, bo YouTube go nie lubi bardzo. Natomiast w związku z tym, dlatego właśnie prasa amerykańska zrobiła takie śledztwo i potwierdziła, są nawet zdjęcia w New York Timesie, to odsyłam do artykułu. W każdym razie Jazeera jeszcze powiedziała, że wiele miejsc zaatakowanych w czwartek to były te lub podobne do tych, które zostały zaatakowane poprzedniej nocy. Powiedział też korespondent, że Amerykanie liczą na siłę jako jedyny sposób zmuszenia Irańczyków do podpisania umowy. Natomiast Irańczycy znowu twierdzą, że efekt będzie dokładnie odwrotny. Jeszcze Trump oskarżył Iran o opóźnianie negocjacji pokojowych, pomimo tego, że dnia poprzedniego powiedział, że za dzień, na maksymalnie dwa, zostanie umowa podpisana. Powiedział, zobaczymy, co się stanie z umową, byliśmy bardzo blisko porozumienia, ale oni wciąż nas przeciągają, tak, ciągle robią z nas frajerów. Tak? No, oczywiście to jest swobodne tłumaczenie. Wcześniej jeszcze napisał na Truth Social, że Iran zbyt długo zwlekał z negocjacjami i teraz będzie musiał za to zapłacić. W kolejnym wywiadzie, tym razem dla Fox News, Trump zagroził atakiem na elektrownie i mosty w Iranie, jeśli ten nie będzie chciał podpisać porozumienia. Pezeszkian odpowiedział, krytyczna infrastruktura jest siłą napędową narodu, groźby ataku od sieci transportowych po przemysł energetyczny i wodny nie są demonstracją siły, lecz oznaką desperacji wobec woli narodu. No niestety ja się akurat z tym zgodzę. Jeżeli Trump zapowiada ataki na cele już ewidentnie cywilne, no to jest miara desperacji. To niczym się nie odróżnia w tym momencie, czy nie będzie odróżniał od Putina, tak? Więc zresztą stracą w ten sposób Stany Zjednoczone możliwość krytykowania Rosji, prawda? Na przykład za ataki na infrastrukturę cywilną na Ukrainie. No ale to pewnie tym się akurat Trump nie przejmuje. W każdym razie tutaj jeszcze Pezeszkian napisał coś takiego. Iran, polegając na wiedzy i umiejętności swoich specjalistów Jedności Narodowej i Solidarności, będzie niezłomny wobec wszelkich nacisków i zagrożeń. Proszę Państwa, eskalacja konfliktu między USA i Iranem następuje kilka dni po wymianie ognia między państwem położonym tam, gdzie chce, a Iranem w najpoważniejszym starciu od kwietniowego zawieszenia broni. Od tamtej pory ruch przez ciśniny Ormus pozostaje poważnie ograniczony, co powoduje wzrost cen ropy naftowej i żywności na całym świecie. Jeśli chodzi o pozostałe punkty sporne, już mówiłem o tym, ale tak dla porządku wspominam, jakby ktoś tego nie słyszał, Iran domagał się uwolnienia zamrożonych aktywów i złagodzenia sankcji. I to jeszcze całą sytuację komplikuje nasilająca się kampania państwa położonego tam, gdzie chce, przeciwko Libanowi. Dobrze, proszę Państwa, teraz mamy przerwę na komunikaty i na reklamy. Otóż, proszę Państwa, przypominam Państwu o wspieraniu tego kanału na wszelkie możliwe sposoby, subskrybowaniu, komentowaniu, udostępnianiu. Proszę pamiętać, że każda interakcja zwiększa zasięgi i buduje świadomą społeczność. Lajkowanie, o proszę bardzo, takie lajkowanie właśnie. Co więcej, wspieranie na Patronite i na inne sposoby, to dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. Dziękuję patronom Robertowi Robilardowi, Gwiezdnemu Wędrowcowi, Wojciechowi Cetnarowskiemu, Wojciechowi Kiecko i Konradowi. Teraz mamy jeszcze reklamę. Otóż niezależnie od tego, czy patrzysz na świat z perspektywy Warszawy, Brukseli czy Berlina, idealną oprawę dla Twoich okien znajdziesz w Mio Decor. To polski producent szyn sufitowych i karniszy elektrycznych, które wyznaczają międzynarodowe standardy elegancji. Wejdź na strefakomfortu.pl i odkryj kolekcję stworzoną dla wymagających. Z kodem DR6 dodatkowe 6% rabatu. Dobrze, proszę Państwa, kontynuujemy. Teraz jeszcze chciałem Państwu powiedzieć jedną rzecz, bo tego Państwo już raczej nie przeczytacie. Otóż to jest, ja już, te sugestie, że jak tylko Trump nagle mówi, że zaraz będzie deal, a potem nagle tego dealu nie ma, więc to się jakoś zbiega po raz kolejny z tym, że nagle w prasie amerykańskiej, na przykład wczoraj i dzisiaj, mamy cały wysyp różnego rodzaju artykułów o Frankensteinie. Zresztą część w ogóle z tych opowieści ja Państwu przywołam w materiale dodatkowym. On będzie podzielony na kawałki, bo po prostu jest tego tyle. Więc no, hipoteza o tym, że jak Trump przypadkiem próbuje zakończyć wojnę z Iranem, to nagle pojawia się Bibi, telefon od Bibiego i pojawiają się nagle artykuły, które znowu się w jakiś cudowny sposób, no po prostu koincydencja zadziwiająca właśnie o Frankensteinie. Frankenstein i tam na przykład ci jest taki wielki, wielki artykuł o tuszowaniu tej całej sprawy przez Biały Dom, kulisy tego, prawda, taki naprawdę potężny. No dobrze, krótko mówiąc, Państwa, wróćmy teraz sobie do Teheranu i do wojny. Otóż CENTCOM poinformował, czyli Centralne Dowództwo, tak, przypominam, atak rozpoczął się o godzinie 17.15 czasu wschodniego, czyli o godzinie 0.45 w Iranie. To Bandar Abbas powiedziałem, Minap i Sirik. Trump powiedział reporterowi Fox News, że Stany Zjednoczone wystrzeliły 49 pocisków Tomahawk na cele w Iranie, a także przeprowadziły bombardowanie z użyciem myśliwców. Dodał, że atak zostanie wkrótce przerwany, ale zostanie wznowiony w czwartek wieczorem, jeżeli Iran nie skapituluje w negocjacjach z Stanami Zjednoczonymi. Iran poinformował, że odpowiedział dwiema falami ataków na cele w amerykańskich bazach lotniczych w Kuwejcie i Bahrajnie. No i później jeszcze mamy w Jordanii, to już powiedziałem. Co więcej, jeszcze w środę Trump i Pete Hegseth, czyli sekretarz obrony, który nazywa się formalnie sekretarzem wojny, jasno dali do zrozumienia, że nowe ataki nie miały być odwetem za kolejną akcję militarną, ale miały na celu wywarcie presji na Teheran, by to skapitulował, tak? Czyli zgodził się na pokój na warunkach akceptowalnych przez Trumpa. Moim zdaniem, jeśli tak Amerykanie naprawdę kalkulują, to albo te ci ich analitycy powinni sobie chyba itycy skreślić ze swojego tytułu, bo to jest, że tak powiem, pomysły są analityczne, że tak ładnie to do tego nawiążę. I tutaj Hegseth powiedział, jeśli będziemy musieli negocjować bombami, będziemy negocjować bombami, no to tamci będą negocjować rakietami. To 3-4 miesiące spokojnie mamy takiej zabawy, zanim w ogóle którakolwiek strona dojdzie do wniosku, że mogą rozmawiać znowu. Hegseth powiedział, jesteśmy w tym bardzo dobrzy, nikt na świecie nie jest lepszy. Moim zdaniem państwo położone tam, gdzie chce, jeśli chodzi o cele, przynajmniej cywilne, zdecydowanie ma profesjonalizm daleko bardziej posunięty. W każdym razie to jest więc te powtarzające się teraz ataki, to negocjowanie bombami, no to jest rzeczywiście świadectwo jakiejś desperacji, ponieważ cała prasa amerykańska jak jeden mąż od lewa do prawa wskazuje, no ale przed chwilą podobno się już dogadali w 100% i wszystko jest wynegocjowane. I za dwa dni będzie deal, a potem nagle tego nie ma, tak? Więc tutaj zresztą Antonio Guterres wreszcie się wypowiedział na ten temat, powiedział, że rzekome zawieszenie broni przypomina raczej słabszą interwencję, co widzieliśmy po eskalacji ataków i retoryce w ciągu ostatnich 48 godzin. Natomiast Trump teraz stwierdził, po tym kiedy Iran zaatakował te 18 celów, teraz powiedział, że Iran zapłaci cenę. Więc teraz to już nie będą, to trzeba też trzymać rękę na pulsie. No to teraz nie będzie bombardowanie negocjacyjne, tylko teraz będzie bombardowanie odwetowe. Oni to jakoś powinni oznaczać, prawda, żeby było wyraźnie powiedziane. Dzisiejsze jest odwetowe, a jutrzejsze będzie już znowu negocjacyjne. W każdym razie Trump powiedział właśnie, że będzie musiał zapłacić cenę. Napisał, zbyt długo zwlekali z negocjacjami umowy, która byłaby dla nich korzystna, teraz będą musieli zapłacić cenę, i napisał trzy wykrzykniki, co jak wiemy jest cechą charakterystyczną. Właśnie Państwo się pytacie, dlaczego ja ciągle do tej choroszczy, bo jest modna, a poza tym ładny powiat, działkę tam miałem kiedyś, ale nie w samej choroszczy, tylko niedaleko. Branicki ją wybrał, więc dlaczego dla Trumpa miałaby być dużo gorsza? Wiem, że są inne ośrodki, no ale ta chorość jakoś tak się utrwaliła ostatnio w narodzie. W razie Trump powiedział, zaatakujemy ich i to bardzo mocno. To już powiedział, nie napisał. Potem irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło ataki i powiedziało, że Iran poważnie uderzył w bazy i aktywa USA w regionie, które były źródłem tych ataków. Również oświadczył, i to jest ważny komunikat dla rządów tych krajów, państwa Zatoki Perskiej, notabene proszę państwa, gdyby ktokolwiek jeszcze zwracał uwagę na prawo międzynarodowe, to udostępnianie terytorium swojego kraju do ataku na inny kraj czyni z takiego państwa agresora. W związku z tym akcje przeciwko niemu są jak najbardziej uzasadnione, w 100%. Tak jak Białoruś została uznana za agresora, pomimo tego, że nie brała udziału czynnego w napaści na Ukrainę, ale udostępniła swoje terytorium do ataku na Kijów na przykład, prawda? Więc dokładnie tak samo jest z państwami arabskimi. I tutaj Iran powiedział, państwa Zatoki Perskiej mają prawny i moralny obowiązek uniemożliwienia wykorzystania ich terytoriów przez USA i państwo położone tam, gdzie chce, do dalszych ataków. Dodano też, że Iran nie zawaha się skorzystać ze swojego niezbywalnego prawa do obrony. I tu będzie miał rację. No więc irańskie ataki najpierw były wymierzone w 21 baz amerykańskich, wczorajsze w 18. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kuwejtu powiedziało, że ciągłe ataki irańskie stanowią niebezpieczne nadużycie uprawnień, które zagraża życiu cywilów i bezpieczeństwu ważnych obiektów i budynków mieszkalnych. No ale sami udostępniają Amerykanom terytorium do atakowania Iranu. Więc czego się dziwią? To i tak jest to, że Iran atakuje głównie cele wojskowe. Mógłby uderzyć na przykład w cele polityczne, na przykład w parlament, prawda, czy pałac emira i tak dalej. Potem CENTCOM poinformował, że zakończył ataki w ramach samoobrony po zestrzeleniu śmigłowca Apache. To był, czyli był jeszcze atak w celu samoobrony. Czyli mamy tak, atak w celu samoobrony, atak w celu odwetu i atak w celu negocjowania. Potem Trump powiedział jeszcze, że Stany Zjednoczone muszą z konieczności odpowiedzieć na ten atak. Również udostępnił klip z serialu Prezydencki Poker, w którym fikcyjny prezydent, prawda, spiera się ze współpracownikami o proporcjonalność działań, więc co jeszcze więcej, irańskie media państwowe jeszcze poinformowały, ale to wczoraj, że podczas ataku zniszczono właśnie zakład odsalania wody w mieście Sirik, pozostawiając 20 tysięcy osób bez dostępu do wody pitnej przy ekstremalnych upałach. Tutaj dyrektor generalny wodociągów Hormozganie, z którym rozmawiali dziennikarze, właśnie to potwierdził. Co więcej, zdjęcia, nagrania opublikowane w internecie pokazały właśnie odłamki betonu i tak dalej, więc od razu powiedzmy sobie, że to zostało zweryfikowane, że tak, to są prawdziwe. Co więcej, to jest właśnie typowy tutaj jeden z pracowników od analiz Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, taki think tank waszyngtoński, powiedział, że to typowy zbiornik wodny budowany na Bliskim Wschodzie. Co jest właśnie dalej? No, zdjęcia opublikowane obok nagrania przedstawiały pozostałości bomby małośrednicowej GBU-39. Od razu powiem właśnie, że New York Washington Post w to wątpił, New York Times zrobił dzisiaj analizę z jakimiś specjalistami, stwierdzili tak, potwierdzili jak gdyby ten atak i potwierdzili prawdziwość zdjęć. No, warto też przypomnieć, że od tygodni Trump twierdzi, że jest bliski porozumienia z Iranem, jak dotąd rozmowy natomiast nie przyniosły ani wielkiego porozumienia, ani tak naprawdę przełomu. Znaczy strony jak gdyby wygłaszają całe komunikaty i przedstawiają projekty, ale to są różne projekty. Więc to jest moim zdaniem jak najbardziej prawdziwe, natomiast skąd bierze się przeświadczenie o rychłym, szybkim podpisaniu jakiegoś MOU i wynegocjowaniu czegoś, nie mam pojęcia. Znaczy oprócz fantazji Trumpa chyba tego nie ma. Vance przyznał, że niepewność co do terminu zawarcia umowy powiedział, że umowa może zostać zawarta w ciągu najbliższego tygodnia, ale może również za kilka miesięcy. No, to jest najbardziej rozsądne i realistyczne. Powiedział, że celem jest osiągnięcie trwałego porozumienia, które przetrwa administrację Trumpa i ograniczy irański program nuklearny. No, moim zdaniem to ciągłe przetrwanie administracji Trumpa, budowanie pomników za życia i tak dalej, to będzie symbolem tej administracji. Natomiast Trump poinformował również, że Stany Zjednoczone przeprowadziły 200 statków po cichu, uwalniając 100 milionów baryłek ropy na rynek światowy. Otóż powiedział, nikt o tym nie wie, wiecie kto o tym nie wie, Iran i do tej pory. Proszę Państwa, no, żadne potwierdzenie nie pojawiło się z żadnego poważnego źródła, które śledzą każdy tankowiec, tym bardziej, że statki, jeżeli były w zacieśninie Ormus, a potem w liczbie 200 pojawiły się z drugiej strony tej cieśniny, to nawet jeżeli w czasie przepłynięcia nie miały włączonych tych właśnie swoich nadajników, no to w momencie, kiedy już wpływały do cywilizowanych portów, to musiały je włączyć. W związku z tym jakby żadnego potwierdzenia tych hipotez i tych, no w sensie, tych fantazji nie ma. To, że się kilkanaście czy kilkadziesiąt statków przemknęło, no to będę część z nich chińskich, czy tam płynących do Chin, to jest potwierdzonym faktem. Natomiast to na przykład powiedział, że w ciągu ostatniej doby 22 statki. No więc i że są przeprowadzane po cichu, bo Iran nie ma żadnych radarów, ani no nie, w ogóle nie blokuje cieśniny Ormus. Proszę Państwa, jeszcze został zapytany, jeszcze Trump powiedział, że cieśnina Ormus jest otwarta. W związku z tym, w takim razie, o czym oni negocjują? No jak ona jest otwarta, statki sobie spokojnie przepływają, nie są niepokojone w tak wielkiej ilości, to w zasadzie o co chodzi z tą sprawą otwarcia cieśniny? No to otwarta, to otwarta. Więc, no mówię, proszę Państwa, że to są te fantazje Trumpa zaczęły przybierać taki poziom. Ja czytałem, że tam jakichś 22 specjalistów teraz się ma zająć zdrowiem Trumpa. No uważam, że to jest już no, dwie drużyny psychiatrów, to na pewno, bo to już inaczej tego nie można określić. Znaczy są to, oczywiście część z tych być może danych się potwierdzi, no ale to 22 statki w ciągu jednej doby przepłynęły i ani żaden armator się tym nie pochwalił, one nie zniknęły żadne, bo to było tak, no dobrze, tam te wszystkie statki w cieśninie Ormus są w tej chwili policzone i nazwane, tak? I to od dawna. I nagle co, 22 zniknęły i potem się 22 pojawiły gdzieś tam, powiedzmy, na Oceanie Indyjskim. No nie pojawiły się. Zresztą polecam, no możecie Państwo sprawdzić sobie w Keplerze i w Bloombergu, bo oni się zajmują, Kepler się zajmuje fizycznym liczeniem każdego tankowca, tak? Bo oni się zajmują analityką ropy naftowej, nie tylko makroekonomiczną, ale takimi fizycznymi tankowcami, czyli tankowiec, do kogo należy, gdzie deklaruje, że płynie, gdzie naprawdę popłynął, ile czego przewozi, które statki się nagle spotkały na morzu i jeden stał się lżejszy, a drugi cięższy, prawda, i się rozeszły do swoich zajęć. To wszystko tam możecie Państwo znaleźć. No dobrze, w każdym razie tak, mamy teraz temat drugi. Temat drugi osobny od pierwszego, stwierdziłem, że Państwu to omówię go, tym bardziej, że właśnie New York Times go dzisiaj umawiał. Otóż w środę rano ataki amerykańskie zniszczyły stację uzdatniania wody pitnej na południowym wybrzeżu Iranu, jak wynika właśnie z analizy New York Timesa. W tym czasie CENTCOM powiedział, że przeprowadziło ataki w pobliżu cieśniny za pomocą precyzyjnej amunicji z myśliwców sił powietrznych i marynarki wojennej. To jest ważne, bo to znaczy, że nie można powiedzieć, że piloci nie wiedzieli, co atakują. Irańskie media państwowe poinformowały, że USA zaatakowały budynki magazynów wody pitnej. Lokalny urzędnik poinformował o odcięciu 20 tysięcy mieszkańców pobliskich miast i wsi. Temperatura w tym regionie przekracza 38 stopni Celsjusza. Komercyjne zdjęcia satelitarne z rana z 9 czerwca pokazują dwie budowle wodne w wiosce Bemani, obie z jasno-niebieskimi rurami, typowymi dla infrastruktury wodociągowej, podobnie jak ich lokalizacja na wzgórzu poza terenem zaludnionym. Budynki są zgodne z opisem dwóch zbiorników magazynowych, które według szefa prowincjonalnego zarządu wodnego zostały właśnie zniszczone. No więc nie jest jasne, dlaczego Amerykanie to zniszczyli, natomiast raczej przypadkowe trafienie jest wykluczone ze względu właśnie na tą precyzyjną amunicję. Celowe atakowanie infrastruktury, jak pisze, uwaga, New York Times, może stanowić zbrojenie wojenną w świetle prawa międzynarodowego. Używamy koalangu tutaj. Otóż zdjęcia właśnie pokazują, właśnie były jeszcze zdjęcia wcześniejsze. Filmy opublikowane w środę przez irańskie media oraz prowincjonalny zarząd wodny pokazują, że dach jednego z tych dwóch budynków się zawalił. Większy obiekt obok nadal stoi, ale pokazuje właśnie, że ma otwór uderzeniowy w środku dachu. The Times również potwierdził zdjęcia konstrukcji, porównał widoczne otoczenie z obrazami referencyjnymi z tego miejsca. Zdjęcie fragmentów, które pokazała agencja TASNIM, zostały zidentyfikowane przez specjalistów z Open Source Munitions Portal jako bomba GBU-39. To jest mała, precyzyjnie naprowadzona bomba o masie około 100 kg i jest zgodna ze zniszczeniami właśnie widocznymi na tych nagraniach. Co więcej, oba budynki znajdują się poza wsią, w bezpośrednim sąsiedztwie nie ma innej infrastruktury. Trafienie w oddalone budynki i środek dachu jest uważane za prawdopodobne znaki precyzyjnego uderzenia. W wiadomości tekstowej dowódca CENTCOM-u zapytany przez dziennikarzy, no jeśli państwo jest pytane o zbrojnię wojenną. W Stanach Zjednoczonych pomimo wszystko prawo jeszcze obowiązuje i to będzie, może być przedmiotem śledztwa. Nawet jeżeli nie teraz, to po tej kadencji, prawda, kiedy już o Heksecie wszyscy zapomnimy. W każdym razie powiedział, że jest świadomy doniesień o zniszczeniach obiektów cywilnych, ale nie podał dalszych informacji. Otóż jeśli chodzi o lokalne media, to ten właśnie szef prowincjonalnego zarządu wodnego w Iranie poinformował, że mobilne cysterny z wodą dostarczają wodę mieszkańcom, podczas gdy ekipy remontowe budują nową linię wodną omijającą uszkodzone zbiorniki i powiedział, że przepływ wody zostanie przywrócony w ciągu prawdopodobnie 12 godzin. No więc tak to mniej więcej, proszę Państwa, wygląda, więc to jest poważna sprawa. Nie ma natomiast śledztwa w sprawie tych zakładów desalinacyjnych, więc nie wiadomo, czy jest to prawdziwe, czy też nie. No ale jeżeli by tak było, jeżeli w ogóle by się potwierdziło i Stany Zjednoczone potwierdziły, że celowo zaatakowały, no to wtedy niestety, jeżeli Iran dokona odwetu na krajach Zatoki, to będzie to bardzo, jak ja mówiłem, to jest bardzo poważny problem dla krajów Zatoki, bo tu nie chodzi o wsie, tylko o wielkie miasta, w których no nie da się żyć, krótko mówiąc, bez wody. Więc samo uderzenie w elektrownię już byłoby zabójcze, a jeszcze dodatkowo zakłady desalinacyjne czy wodociągi, to jest, no to jest klasyczna zbrojnia wojenna, tak? I tutaj natomiast no, ryzykujemy. Ja dlatego o tym mówię, proszę Państwa, bo cała masa, cały czas Polaków jest gdzieś tam w Katarze czy w Dubaju, więc to jest zagrożenie właśnie. Nie to, że zostanie zbombardowane miasto na płasko, bo tam nikt nie ma takich możliwości, tylko właśnie to, że nagle może się okazać, że nie ma wody i nie będzie przez 2 tygodnie. A to już będzie duży, znaczy poważny problem, tak, dla tych miast, dla ich funkcjonowania. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz kolejny temat, temat trzeci. Temat trzeci, proszę Państwa, to jest rozwinięcie tego, co powiedziałem na początku, we wstępie. Otóż tajna misja w cieśninie Ormus. Mamy tajną misję Trumpa mającą na celu transportowanie ropy poza Iran, która została w tej chwili szeroko ujawniona. Ja od razu mówię Państwu, że moim zdaniem jest to kolejna wyspa węży, tak? To jest kolejna ściema, krótko mówiąc, albo też wyolbrzymienie zjawiska, które znane jest od 2 miesięcy. Tego, że się statki przemykają przez cieśninę. Otóż amerykański urzędnik wojskowy, właśnie było pytanie, bo Trump właśnie dramatycznie ujawnił tajemnicę wojskową i państwową wręcz, natomiast amerykański urzędnik wojskowy powiedział, że pozornie dramatyczne oświadczenie prezydenta odnosiło się do wcześniej prób przeprowadzania statków handlowych przez cieśninę Ormus, o których już wcześniej pisano. No więc to był, jak tutaj piszą media amerykańskie, był to dramatyczny moment. Trump zdawał się ujawniać na żywo w telewizji tajną misję, która polegała na wwiezieniu milionów baryłek ropy tuż pod nosem Iranu. Według Trumpa misja była tak tajna, że Irańczycy dowiedzieli się o niej dopiero w tej chwili. Ale wiecie Państwo dlaczego? Bo nie zapłacili za subskrypcję Bloomberga. Jakby zapłacili za subskrypcję Bloomberga, to by mogli poczytać o tym, co przepływa. Tak to nie mają, to nie ma. Więc krótko mówiąc, Trump powiedział tak, mogę to teraz powiedzieć coś, o czym nie wiedzieliście. Czy wiecie, że wywieźliśmy miliony baryłek ropy? Nikt o tym nie wie. Wiecie, kto o tym nie wie? Iran. Aż do teraz. Zeszłej nocy przeprowadziliśmy 22 statki. Późno w nocy, bez świateł, bo nie miały radarów. Bo zrobiliśmy z tego prawdziwą aferę. No i jak to często bywa właśnie u Trumpa, jak piszą już dzisiaj media, bo zaczęły to weryfikować, no w sumie to byłaby wielka sensacja. Prawda jest mniej dramatyczna, to jest właśnie prezydent miał na myśli amerykańskie próby przepuszczenia statków handlowych przez cieśninę Ormus. Operacja jest dyskretna, statki wyłączały transportery, żeby uniknąć wykrycia podczas przeprawy. Natomiast dla Iranu nie jest to niczym nowym. To jest tak, że na przykład na początku tego miesiąca w sumie The Times opublikował artykuł opisujący w sumie przeprowadzenie przez cieśninę czy przepłynięcie około 70 statków handlowych. Przy czym do dzisiaj nie wiadomo, czy to są te, które przepuścił Iran, czy te, które którym pomogli przepłynąć Amerykanie. No więc w sumie liczba statków przepuszczonych przez cieśninę przekroczyła około 200, to powiedział urzędnik amerykański. Warto powiedzieć, że jest to, no ale tak jak mówię, no o tym to ja też informowałem, więc sorry, ujawniłem widocznie też elementy tajnej misji amerykańskiej. Notabene cytując właśnie te dwa źródła, no Bloomberg i Kepler, bo oni liczą, to oczywiście handlowych nie, ale te właśnie tankowce, to każdy tankowiec, który przepływa, to tam jest właśnie sensacja. Tu były dwa, tu trzy, tu pięć, które potem włączały właśnie transpondery, głównie właśnie płynące gdzieś do Chin. I dlatego właśnie przypuszczano, że to są statki, które przepuścili Irańczycy, bo dlaczego nagle Trump miałby pomagać tak bardzo Chinom? W każdym razie trzeba też pamiętać, że ruch przez cieśninę wynosił normalnie przed wojną 3000 statków miesięcznie, więc 200 to nie jest nawet 10%. Natomiast urzędnicy amerykańscy zostali poproszeni w takim razie, dobrze, to w takim razie które statki konkretnie? I co więcej, jaką obierały trasę? Więc jeden z nich wskazał, że no to nie było wzdłuż irańskiego wybrzeża, czyli prawdopodobnie chodzi o trasę przy wybrzeżu Omanu. I że tutaj, no bo te, które przepływają w pobliżu Iranu, tam nie trzeba radaru, no po prostu widać je gołym okiem, tak? Bo to jest, ta cieśnina jest jednak niewielka. Więc tutaj nie podano żadnych danych, żeby można było zweryfikować którykolwiek z tych statków, który pływa, no bo dziennikarze by chcieli porozmawiać z którymś z kapitanów, jak to było, prawda, w czasie nocnego łamania blokady. No więc to jest tajne. Więc te statki, powstaje tylko pytanie, dlaczego one dalej nie włączają tych swoich transponderów? Może już nie ma tych statków, nie wiem. W każdym razie prezydent ogłosił w mediach społecznościowych, że tajna misja, którą autoryzował w zeszłym miesiącu, doprowadziła do wprowadzenia na rynek ponad 100 milionów baryłek ropy naftowej. Uwaga, żadna z wywiadowni zajmujących się ropą naftową nie potwierdziła i nie zweryfikowała tych twierdzeń niezależnie. Proszę Państwa, mamy temat czwarty. Temat czwarty jest trochę poniekąd związany z poprzednimi, ale już jest bardziej analityczny i być może z tego powodu ciekawszy też dla Państwa. Otóż ja sobie znalazłem bardzo ciekawe analizy, ciekawe takie dywagacje i dlatego się z Państwem z nimi podzielę, dotyczące tego, dlaczego Trumpowi nie udało się złamać gospodarki Iranu. Czyli dlaczego nie, pomimo zapowiedzi, że za tydzień ona się załamie i zostanie zniszczona, no jakoś, który to już miesiąc mija, prawda, i się nie zniszczyła, nie upadła, nie mamy milionowych demonstracji, nie mamy głodu na ulicach, a wręcz przeciwnie. W związku z tym tak, gospodarka, po pierwsze specjaliści twierdzą, od razu powiem, że to są specjaliści, to jest Financial Times, Bloomberg, Wall Street Journal, prawda, czyli te wszystkie, i tam jeszcze Barron's, no ekonomiczne w każdym razie, te wszystkie ekonomiczne gazety, oni tam mają, są i artykuły z opiniami, i artykuły właśnie analityczne, gdzie się różni ludzie zastanawiają właśnie nad tym. Którzy są specjalistami, to jeszcze wąskimi w tej dziedzinie bardzo często. I oni twierdzą, że po pierwsze, że gospodarka Iranu była już pod presją, zanim Stany Zjednoczone i państwo położone tam, gdzie chce, rozpoczęły wojnę z Iranem. Co więcej, zmagała się z ujemnym wzrostem gospodarczym, rosnącą inflacją, kryzysem walutowym. Jak zresztą pamiętacie, słynne demonstracje przecież od tego się zaczęły. Co więcej, problemy te jeszcze pogłębiły aktualne ataki na infrastrukturę cywilną i przemysłową kraju, no oraz blokada irańskich portów. Natomiast pomimo narastającej presji, irańska gospodarka nie osiągnęła punktu załamania. Co więcej, państwo charakteryzuje się wysoką tolerancją na trudności gospodarcze, między innymi dzięki dziesięcioleciom, trzeba pamiętać, to nie są pojedyncze 10 lat, to są dziesięciolecia permanentnych sankcji, mniejszych lub większych, od lat 70. praktycznie, od rewolucji. I również doświadczeń w przetrwaniu wojny, jeszcze na dodatek wojny prowadzonej pod surowymi sankcjami międzynarodowymi. No przypomnijmy, wojnę irańsko-iracką, do której notabene Zachód namówił Saddama i uzbroił. My żeśmy pomagali wtedy obu stronom, więc to przynajmniej był... Wtedy właśnie mieliśmy... To była właśnie prawdziwa polityka zagraniczna. Tak, myśmy nie dyskryminowali komu tam. Budujemy lotniska i autostrady. W każdym razie w tej chwili Iran wystawia na próbę wytrzymałość reszty światowej gospodarki, zakłócając oczywiście ruch cieśninie Ormus. Natomiast jaka była sytuacja gospodarcza w Iranie przed wojną? No jest tak, po pierwsze Irańczycy od lat zmagają się z wysoką inflacją, więc dla nich inflacja nie jest problemem. Dla Trumpa też nie. Jak Państwo powiedział, wiecie, że jak na dane o inflacji powiedział, że on kocha inflację. i że bardzo dobrze, że się wcale nią nie przejmuje. No ale wysoka inflacja powoduje, że podstawowe produkty spożywcze, czyli jajka, ziemniaki, ryż, mięso i tak dalej, stają się coraz bardziej nieosiągalne. W związku z tym ludzie już dawno temu zmienili swoje nawyki konsumpcyjne. Bardzo często na przykład produkty na przykład mięsne zastępują produktami sojowymi. Co więcej, spadek dochodów Iranu z eksportu i napływu walut obcych, no, ale on trwa od czasu nałożenia przez administrację Trumpa sankcji USA i to jeszcze w poprzedniej kadencji. Spowodował, że ograniczona podaż dolarów obniżyła wartość riala i spowodowała wzrost kosztów importu. Co więcej, rząd irański czasami sam zaostrzał problem, próbując siłą kontrolować ceny. Również było oskarżano niewłaściwe zarządzanie przydziałem walut obcych importerom na zakupy, no i kierowanie wielopoziomowym systemem kursów walutowych podatnym na spekulacje i generalnie nieefektywnym. Faktem jest, że gwałtowny krach riala, ale to był w grudniu, tak, wywołał protesty, które potem spotkały się z represjami i które tak naprawdę zostały wykorzystane potem do wsparcia powstania. Przypomnijmy, że Scott Bessent chwalił się, że to on to zrobił, tak? On to osobiście doprowadził jak gdyby te manewrami rynkowymi do załamania właśnie riala. No, rząd irański próbował temu zapobiegać, czyli tak, wymienił prezesa Banku Centralnego, podniósł płace pracowników państwowych, wypłacił dotacje i w pensje wcześniej niż planowano. Natomiast możliwości miał ograniczone ze względu na finanse państwa. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego produkt krajowy brutto Iranu skurczył się o 1,5% w 2025 roku, obciążony wpływem sankcji i zakłóceń spowodowanych 12-dniową wojną. No ale przypomnijmy, że w takiej Korei Północnej, prawda, potrafił być minus 5%, a nawet więcej, i państwo się nie załamało. Co więcej, ataki Stanów Zjednoczonych i państwa położonego tam, gdzie chce, uszkodziły, i to już Amerykanie przyznają, infrastrukturę w całym kraju, od obiektów cywilnych, takich jak budynki mieszkalne, szpitale, szkoły, po obiekty przemysłowe, w tym magazyny gazu, magazyny paliw oraz huty stali. Zniszczenia są zdecydowanie największe w historii Iranu i zresztą no, tysiące osób udało się na drogę do Jerozolimy. Natomiast według irańskiego rządu 6 tygodni ataków poprzedzających zawieszenie broni spowodowało stratę gospodarczą wartości około 270 miliardów dolarów, czyli mniej więcej tyle, ile jednoroczny PKB Iranu, który w tym roku według MFW wyniesie około 300 miliardów dolarów, tak? Również ataki zmusiły tysiące firm do zamknięcia się, wiele z nich pozostało jednak ponownie otwartych. Co więcej, to życie codzienne zamarło podczas walk, co doprowadziło do gwałtownego spadku działalności gospodarczej, aktywności. MFW prognozuje, że PKB spadnie w tym roku o 6% i będzie to najwyższy spadek od dziesięcioleci. Waluta osiągnęła rekordowo niski poziom w maju, inflacja rok do roku wyniosła 77%, to jest według danych Banku Centralnego, i coraz więcej gospodarstw domowych korzysta z kredytów z powodu braku gotówki, również nastąpił boom na raty, żeby płacić za również niezbędne towary. Wojna również wywołała kryzys bezrobocia. Szacuje się, że od początku konfliktu mniej więcej milion miejsc pracy zniknął po prostu ze względu chociażby na uszkodzenia infrastruktury. Również nastąpił gwałtowny wzrost liczby Irańczyków ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych. W sumie Narody Zjednoczone uważają, że około 5% populacji, czyli około 4% mieszkańców, 4 milionów ludzi może popaść w ubóstwo, czyli przekroczyć tą granicę, która jest przez ONZ wyznaczona jako ubóstwo. No więc jeżeli chodzi o blokadę USA, no to blokada odcięła eksport Republiki od Zatoki Perskiej, pozbawiając ją dochodów ze sprzedaży ropy naftowej i produktów pochodnych, trzeba pamiętać również. Natomiast po pierwsze, no według Bloomberga w tej chwili wydobycie ropy w Iranie spadło w maju do najniższego poziomu od 5 lat, ze względu na to, że oni starają się po pierwsze magazynować ropę, a po drugie no, eksportować drogą lądową, to wiadomo, ale po trzecie też ograniczać produkcję po to, żeby nie zamykać pól całkowicie. Również spadek ogólnego eksportu Iranu dodatkowo ograniczył dochody z wymiany walut, które są kluczowe dla importu towarów. Capital Economics twierdzi, że dostępne rezerwy walutowe Iranu, te, które nie zostały odcięte z powodu sankcji, stanowią mniej więcej równowartość 3-miesięcznego importu sprzed wojny. Więc no właśnie, natomiast jest jeszcze, czy te problemy gospodarcze spowodowane wojną wynikają jedynie z czynników zewnętrznych. Otóż no, działalność gospodarcza Iranu jest też utrudniona przez blokadę internetu, to wiadomo. Poza tym właśnie przez pierwsze 3 miesiące konfliktu większość Irańczyków miała dostęp tylko do kilku aplikacji. No krótko mówiąc, liczono, że to odcięcie od internetu może kosztować irańskie firmy nawet 30 do 40 milionów dolarów dziennie. Natomiast dlaczego ta gospodarka Iranu się w związku z tym nie załamała? No jak przedstawiłem taką prawie że apokaliptyczną wizję tych wojen, no po pierwsze Iran ma wieloletnie doświadczenie w radzeniu sobie ze skutkami embarg handlowych, izolacji gospodarczej i wojny. Po drugie stosuje od lat różne metody obchodzenia zachodnich sankcji, w tym tworzenie firm, to się shell companies, u nas się nazywa firmy słupy, w celu ukrycia właśnie transakcji biznesowych. Co więcej, w całej floty tankowców do eksportu ropy naftowej, który zresztą tam dosyć, jak przynajmniej twierdził Iran, ale nie tylko Iran, bo przecież również państwa Zatoki pisały, że on tam cały czas kwitnie. Że w ten sposób się między innymi obchodzi te sankcje, że irańskie tankowce podpływają do tankowców, które są już niewiązane z Iranem, przepompowują irańską ropę na ten drugi tankowiec, a drugi tankowiec jest na przykład przepuszczany przez Amerykanów, tak? I to sobie na przykład płynie do Chin, żeby daleko nie szukać. Więc co więcej, kraj zmagał się wcześniej z przedłużającymi się okresami niskiego eksportu ropy naftowej, w tym na przykład podczas pierwszej kadencji Trumpa, kiedy właśnie on zerwał umowę JCPOA. W tej chwili większość odbiorców Iranu znajduje się w Chinach, natomiast podobno skutki te będą odczuwalne w gospodarce dopiero po pewnym czasie. Co więcej, Iran przyspieszył dostawy ropy przed wojną i osiągnął bardzo wysokie przychody jeszcze przed blokadą. Również dzięki wzrostowi cen ropy, co stanowiło bufor, który pozwala mu dość spokojnie przetrwać na razie skutki tej blokady. Co więcej, rząd wdrożył środki protekcjonistyczne, żeby zabezpieczyć krajowe dostawy towarów. Zakazał również eksportu wielu podstawowych towarów, w tym spożywczych i rolnych, oraz niektórych produktów petrochemicznych, płyt i arkuszy stalowych, żeby to trafiło na lokalny rynek. Co więcej, bank centralny zapowiedział, że będzie priorytetowo traktował przeznaczenie rezerw walutowych na zakup podstawowych towarów. Ponadto kraj zwiększył wykorzystanie szlaków handlowych, które nie są zależne od ciśniny Ormus. W tej chwili podobno prawdziwy boom przeżywa, no ale to mówię, nie mamy jeszcze konkretnych danych, tak? To są tylko z obserwacji, tak? Szpiegów. Więc krótko mówiąc, wysyła wielkie ilości towarów do sąsiadów, przede wszystkim do Pakistanu i Afganistanu. Również wzrosła zasadniczo liczba pociągów towarowych jadących z Xi'an w środkowych Chinach do Teheranu. Iran również zwiększył zasadniczo, nie wiadomo dokładnie, od razu powiem o ile, tylko wiadomo to po prostu z odnotowanego wielkiego ruchu przez północne porty nad Morzem Kaspijskim. No więc Morza Kaspijskiego to trafia, wiadomo, trafia prawdopodobnie do Rosji. A być może również idzie coś do Azerbejdżanu albo do Turcji, tego to już nie wiemy, ale wiecie Państwo, no akurat Turcja jest niezwykle wręcz biegła w wykorzystywaniu konfliktów do wielkiego bogacenia się. Przypomnijmy, jak była wojna przecież domowa w Syrii, to te ciężarówki, cysterny z ropą jechały całą dobę, i to z ropą oczywiście syryjską, do skontrolowanych terytoriów przez państwo islamskie. Leciały sobie do Turcji, to jest dosyć dobrze udokumentowane. No w każdym razie, co więcej, Iran prowadzi oficjalną politykę czegoś, co nazywa się oporem ekonomicznym. To jest jeszcze doktryna Chameneiego, tego starszego. Chodziło o to, żeby wzmocnić moce krajowe produkcyjne, zmniejszyć zależność od importu i uchronić się przed dalszą izolacją od Zachodu. Więc i to zaczęło się tak naprawdę bardzo gwałtownie rozwijać podczas pierwszej kadencji Trumpa, kiedy nagle znikły właśnie zagraniczne towary i marki ze względu na embarga, które Trump wprowadził, notabene również uderzając bardzo w gospodarki państw europejskich. Oczywiście, więc krótko mówiąc, tak to wygląda. I ta trasa, ta trasa kolejowa, na przykład właśnie chińsko-irańska, no w tamtą stronę podobno cysterna za cysterną, w drugą stronę kontener za kontenerem. Natomiast co tak naprawdę jest przewożone, ciekaw jestem, czy radar się zmieści do takiego kontenera. Pewnie tak, jak w kawałkach. No więc krótko mówiąc, natomiast w tej chwili oczywiście sama odbudowa kraju będzie kosztownym procesem wieloletnim. Jednym z żądań Iranu są reparacje za szkody i koszty wojny. No stąd właśnie znamy te koszty, prawda, że to jest 270 miliardów dolarów, bo to jest z danych irańskich, prawda, Iran zażyczył sobie wypłatę odszkodowań. W tej chwili jeden z projektów, który był rozważany, ale tak jak mówię, ponieważ te projekty już tyle razy były publikowane, potem się okazywało, że one może i były wynegocjowane, ale się na przykład Trumpowi nie podobały, więc nie wiadomo, co leży w tej chwili na stole, jaki jest ostateczna wersja, ale w jednych z licznych wersji projektów, o tak to trzeba było precyzyjnie powiedzieć, miałby powstać powojenny międzynarodowy fundusz inwestycyjny wsparty przez USA i że fundusz miałby mieć około 300 miliardów dolarów właśnie na inwestycje w Iranie. No Iran również naciska na złagodzenie sankcji, co oczywiście pozwoliłoby sprzedawać ropę naftową, co więcej na odmrożenie środków zamrożonych około 100 miliardów dolarów, w tym natychmiastowo odmrożenie 24 miliardów zamrożonych w Katarze. To są oczywiście, pamiętajcie Państwo, pieniądze irańskie, tak? To nie jest jakiś datek. Na co się stanę, to jeszcze nie wiadomo. Wiadomo, że Katar niespecjalnie chce się zgodzić, bo musiałby z kieszeni wyjąć te pieniądze, bo przecież tamte już dawno wydał, więc tam zainwestował, wydał, obojętne, więc chciałby z własnej kieszeni teraz wyjąć 24 miliardy. To nie są małe pieniądze nawet dla Kataru. Co więcej, w tej chwili na przykład Bloomberg Economics twierdzi, że ryzyko niestabilności reżimu jest umiarkowane, więc po pierwsze IRGC zacieśniło swoją władzę, po drugie wojna zmobilizowała społeczny sprzeciw przeciwko państwu położonemu tam, gdzie chce i USA, przez między innymi skalę ataków, które dotknęły ludność cywilną. I to przyćmiło, przynajmniej zdaniem specjalistów, wewnętrzne niezadowolenie. Czyli tak jak zresztą mówiłem na początku tej wojny, że jeżeli dojdzie do czegoś takiego, to skutek będzie dokładnie odwrotny. I mamy skutek dokładnie odwrotny. Ja powiem Państwu, że naprawdę to jest dla mnie coś niebywałego, bo Amerykanie mają naprawdę bardzo dobrych specjalistów, między innymi od Iranu. Te instytuty badawcze mają gigantyczne pieniądze na badania, bo jak Państwo wiecie, badania kosztują, tak? Zakup profesjonalnych danych na przykład z różnych wywiadowni gospodarczych to są tysiące dolarów. Ja, kiedy jeszcze pisałem doktorat na przykład, potrzebowałem danych dotyczących gazu i ropy naftowej, no to, proszę Państwa, niektóre spośród tych periodyków, no można tam, prawda, za 700 funtów szterlingów miesięcznie prenumerować, co jest kwotą no, barierową, powiedzmy, dla każdego pracownika uniwersytetu w Polsce. A to tylko jedno czasopismo. Więc te czasopisma są bardzo drogie i amerykańskie te think tanki stać się, żeby sobie kupować je, a nawet palić w nimi w piecu. W związku z tym tam po prostu jest problemem, jest ta warstwa polityczna, że nikt tych analityków po prostu nie słucha. Proszę Państwa, i mamy temat piąty, dużo bardziej rozrywkowy i luźniejszy. Otóż nie wiem, czy Państwo pamiętacie moją opowieść o złotym agencie z CIA, który był rzeczywiście wyjątkowo sprawny, ponieważ wyprowadził bardzo, bardzo dużo złota z agencji. Otóż jak się okazuje w tej chwili w śledztwie wyszło, że złoty agent, jak go nazywają, również miał kolegę w Pentagonie. Otóż David Rush, bo ujawniono jego nazwisko, pracownik CIA, który pracował nad ściśle tajnym programem szpiegowania Chin, pracował ze Stevenem Feinbergiem, drugim co do ważności urzędnikiem Pentagonu. No więc u Rusha znaleziono w zeszłym miesiącu sztabki złota o wartości 40 milionów dolarów, to jest ponad 300 sztabek. Jest to w tej chwili przedmiotem śledztwa FBI. Jak się okazuje, miał również wpływowych znajomych w rządzie. Okazuje się właśnie, że jeden z nich, zastępca sekretarza obrony, czyli Feinberg, nawet kontaktował się z CIA na początku tego roku z prośbą o bliższą współpracę. No tamten miał fajne zegarki w sumie, więc nic dziwnego. No więc zanim CIA zwolniła Rusha, oni i Feinberg współpracowali nad ściśle tajnym programem skoncentrowanym na szpiegowaniu Chin. Jak zwykle ściśle tajny program, więc już jest ściśle jawny. Otóż Feinberg kontaktował się z wysokim rangą urzędnikiem agencji, naciskając na Rusha, żeby odegrał większą rolę w tym tajnym programie i przyniósł ze sobą parę sztabek na próbę. Więc żartuję oczywiście z tym. Więc Feinberg nie wiedział podobno o śledztwie karnym przeciwko Rushowi, jednak poparcie Feinberga dla Rusha pokazuje, jak bardzo ufał owemu Rushowi w kwestii tajemnic znanych jedynie niewielkiej grupie amerykańskich urzędników. Podczas gdy dokumenty sądowe wskazują, że Rush defraudował prawdopodobnie dziesiątki milionów dolarów od CIA. No więc w tej chwili jakby gazety nie mogły napisać o szczegółach tego, nad czym panowie pracowali. Natomiast oni znają się podobno co najmniej od czasu, kiedy Feinberg przewodniczył prezydenckiej Radzie Doradczej do spraw wywiadu w pierwszej kadencji Trumpa. Natomiast Rush był wtedy funkcjonariuszem w Dyrekcji Nauki i Technologii CIA, w oddziale agencji, który właśnie szczególnie się nim interesował Feinberg, który notabene był współzałożycielem Cerebrus Capital, to jest takiej firmy private equity. Właśnie kierował wtedy właśnie tą radą doradczą. Ta rada doradza Białemu Domowi i agencjom wywiadowczym w zakresie gromadzenia informacji wywiadowczych i innych spraw. No otóż okazuje się, że Feinberg właśnie skontaktował się z CIA w imieniu Rusha pod koniec marca lub na początku kwietnia. Nie jest jasne, jak szybko CIA poinformowała Departament Obrony albo tą grupę międzyagencyjną o śledztwie. Kiedy urzędnicy dowiedzieli się o śledztwie, to już Rush nie był włączany do spotkań w Pentagonie. Urzędnicy natomiast Pentagonu bagatelizowali ich powiązania. Rzecznik Pentagonu powiedział na początku tego miesiąca, że doniesienia o powiązaniach Feinberga z Rushem były całkowicie fałszywe i podkoloryzowane. Pokażą, on ma tylko 7 Rolexów na tym, więc on się nie liczy, tamten miał tam setki. Więc CIA odmówiła komentarza, powołała się na trwające śledztwo. Pentagon też nie odpowiedział. Z dokumentów sądowych, bo te są znane, wynika, że Rush zaczął gromadzić 40 milionów dolarów w sztabkach złota w oparciu o fałszywy, tajny program, który stworzył. Program ten na papierze był powiązany z projektem dotyczącym ciągłości funkcjonowania rządu. Cokolwiek to mi nie miało być, natomiast w rzeczywistości taki projekt nie istniał. No więc teraz jest też śledztwo Białego Domu osobne. W każdym razie Rush poinformował albo też zapoznał dwóch innych pracowników CIA w swoim programie. Ze względu na jego klauzulę tajności pracownikom tym zakazano omawiania go. Jednym z nich, notabene tych urzędników, była osoba, która zatwierdziła transfer sztabek złota, pieniędzy, które ostatecznie trafiły do rezydencji pana Rusha. Nie wiadomo, czy istnieje związek między tym programem a ściśle tajną operacją szpiegowską Chin. Ale tak sugeruje prasa, prawda? Dlatego zestawia te dwa wątki. No więc jednym z zarzutów stawianych Rushowi jest zawyżanie kwalifikacji akademickich. No to akurat, proszę Państwa, u nas to od prezydenta licząc, prawda, z tymi kwalifikacjami akademickimi, jak Państwo pamiętacie, było. Więc kto by się na to zwracał uwagę? I uzyskanie wynagrodzenia za urlop wojskowy w wysokości dziesiątek tysięcy dolarów. Otóż władze twierdzą, że fałszywie podawał się za członka rezerwy marynarki wojennej podczas zwolnienia ze służby. Rząd oskarżył również Rusha, to jest znowu z dokumentów sądowych, o zawyżanie kwalifikacji akademickich, kłamstwa na temat historii zawodowej. Natomiast no to postępowanie właśnie wzbudza coraz więcej pytań niż odpowiedzi. Na przykład według dokumentów sądowych od listopada do marca ubiegłego roku Rush wnioskował o dziesiątki milionów dolarów w sztabkach złota i walutach obcych na wydatki służbowe i otrzymywał je. Wiecie Państwo, jak Państwo piszecie delegacje, to nie tam 70 zł za dobę czy ileś tam, jeszcze pół kilo złota, prawda? Tam może ktoś podpisze akurat, później przeczyta i będziecie mieli. Więc krótko mówiąc, jeżeli chodzi natomiast o miejsce ukrycia złota i walut, agencja nie była w stanie ich zlokalizować. Więc FBI potem, no bo znaczy chodzi o te wskazane przez Rusha, gdzie one mają się znajdować, więc tych nie znaleziono, w związku z tym poproszone FBI. FBI znalazła, przeszukała dom Rusha w marcu i znalazła 303 sztabki złota, około 2 milionów dolarów w gotówce i kilkadziesiąt luksusowych zegarków. Także, proszę Państwa, no, żyć nie umierać, prawda? Moim zdaniem scenariusz hollywoodzki sam się pisze, tak? A to jeszcze prawdopodobnie nie koniec. I zawsze powstaje pytanie, czy, no właśnie, ile sztabek znajdą u tego podsekretarza stanu w Pentagonie, bo nie sądzę, żeby ten związek został zlekceważony tutaj. Szczególnie jeżeli się okaże, że ten program fikcyjny i ten program szpiegowania Chin mają jakiś wspólny mianownik. Proszę Państwa, i mamy temat kolejny, temat szósty, to są starcia w Irlandii Północnej. Ja o starciach w Irlandii Północnej obszernie mówiłem wczoraj na live, więc odsyłam Państwa do moich również opinii na ten temat. Tutaj Państwa tylko poinformuję, że Policja zwiększa bezpieczeństwo, jak twierdzi, po w Irlandii Północnej, po nocy pełnej przemocy, podczas której podpalono samochody, autobus, całe rodziny były wypędzane z domów. We wtorek czy wybuchły konflikty w związku z gniewem, w związku z pchnięciem nożem przypisywanym Sudańczykowi, tak? Poinformowała, znaczy w środę policja poinformowała, że używała armatek wodnych w celu rozproszenia tłumu zgromadzonego właśnie w Belfaście. No ale jak Państwo wiecie, Państwo nie pamiętacie jeszcze tych czasów, ale to, że tam w Belfaście, prawda, Belfast płonie, to w zasadzie jak Liban było, prawda, tam, więc można było kiedyś, łatwo się prowadziło kiedyś dzienniki telewizyjne prawdopodobnie, bo wystarczyło powiedzieć płonie dwukropek, a Liban, Egipt, Irlandia Północna. No więc we wtorek służby ratunkowe eskortowały rodziny imigrantów z domów, które zostały podpalone w Belfaście, więc były to oczywiście domy imigrantów. Co więcej, istnieją obawy, że przemoc się powtórzy. Tutaj autobus miejski i samochody zostały podpalone przez grupę młodych mężczyzn, wielu z nich zostało, było zamaskowanych, drogi były w wielu częściach miasta zablokowane. Dwóch funkcjonariuszy policji zostało rannych w zamieszkach we wtorek. Policja określiła je jako sporadyczne, natomiast to może być dopiero początek. Władze postawiły zarzuty Hadi Alodidowi, 30-letniemu Sudańczykowi, zarzut usiłowania odesłania na drogę do Jerozolimy w wyniku ataku z użyciem noża w Belfaście, co spowodowało wezwanie działaczy antymigracyjnych do protestów. Tym bardziej, że tutaj jeszcze dodatkową niechęć wzbudziło to, że ten człowiek dostał praktycznie bez żadnej weryfikacji z marszu, dostał azyl, bo to nie jest osoba, która się ubiega o azyl, tylko podobno dostał ten azyl, więc to jeszcze się bardzo ludzi zdenerwowało. I oczywiście mamy, prawda, to jest ciąg dalszy napięć w Wielkiej Brytanii w związku po prostu z imigracją. Co więcej, Alodid pojawił się przed sądem w Belfaście. On jeszcze co więcej, z tego co czytałem, ale tutaj nie przywołam Państwu dokładnie, on zdaje mi się odmówił zeznań, czy odmówił w ogóle wyjaśnień, coś takiego. Więc to jeszcze tam zostało też przekazane, co dodatkowo zdenerwowało chyba tłumy. Co więcej, no, policja w Irlandii Północnej podała w oświadczeniu, że w nadchodzących dniach w całym kraju utrzymane zostaną duże siły policyjne, żeby uspokoić społeczności, zapewnić porządek publiczny. Policja potępiła krążącą w internecie listę wzywającą do wybierania określonych celów jako całkowicie nie do przyjęcia. Zagraża to życiu i należy położyć temu kres, powiedziała właśnie policja w komunikacie. W środę wieczorem policja poinformowała, że policja została w Belfaście w niektórych miejscach zaatakowana kamieniami, odpowiedziała armatkami wodnymi. Natomiast rodziny musiały właśnie uciekać z płonących domów. Jeden z radnych zachodniego Belfastu powiedział, że to, co zobaczył wieczorem, było absolutnie przerażające. Ludzie byli terroryzowani ze względu na ich, no chodzi oczywiście o kwestię palety ral lub też pochodzenie. Więc co więcej, premier Irlandii Północnej w oświadczeniu wydanym, premier Irlandii Północnej w oświadczeniu wydanym w środę zaapelowała o spokój, twierdząc, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tych ataków. Powiedziała, że to jawny bandytyzm. Nazwała wcześniejszy atak tego właśnie na Ogilviego ohydnym i niewłaściwym, ale powiedziała, że podejmowane są niebezpieczne próby wykorzystania tego do wybrania i zaatakowania niewinnych ludzi. Starmer, prawda, czyli premier całego UK-u, w oświadczeniu nazwał przemoc w Belfaście szokującą i całkowicie nie do przyjęcia, dodając, jest jasne, że wczoraj wieczorem ludzie byli celem ze względu na ich pochodzenie i nie będę tego tolerować. No więc tutaj, jeśli chodzi o takie osoby, które właśnie zostały wskazane jako podżegające do zamieszek, to jest niejaki Tommy Robinson, który się nazywa tak naprawdę Stephen Yaxley Lennon. On nawoływał ludzi do wyjścia na ulicę pod tym, co nazwał atakiem na jeźdźców na naród. To zresztą w postach na mediach społecznościowych. Co więcej, Elon Musk udostępnił listy miejsc w Irlandii Północnej, w której ludzie mieliby się spotykać, prawda, i jak rozumiem też, nie wiem, czy to listę celów, czy nie, to tego już niestety Państwu nie powiem. Ja mogę Państwu powiedzieć, no z tego, co mi się udało wyczytać, przynajmniej z różnych źródeł, to z jednej strony mieliśmy bardzo dużo spontanicznych demonstracji, z drugiej strony te spontaniczne demonstracje często były przejmowane przez grupy, które były ewidentnie zorganizowane, z której organizacji tak naprawdę to nie wiadomo, bo się nie identyfikowali, które bardzo często przejmowały jak gdyby tutaj pałeczkę przywództwa w takich demonstracjach, które bardzo często były po prostu naturalnym przejawem sprzeciwu wobec polityki migracyjnej rządu. Trzeba pamiętać, że Irlandia Północna jest najmniej zróżnicowaną etnicznie częścią Wielkiej Brytanii. Tylko około 3% mieszkańców pochodzi z mniejszości etnicznych. Trzeba też pamiętać, no i ja się najbardziej obawiam tego i mam nadzieję, że tam, nie wiem, Polacy, którzy mnie oglądają, też napiszą, jak u nich, bo proszę Państwa, no Polacy też tam są imigrantami. Co prawda znajdują się w tej części palety RAL, która nie pozwala na szybką identyfikację tego, że są migrantami, no ale to jest, ale są migrantami, tak? W związku z tym są imigrantami, bardzo często mają już obywatelstwa, ale to tak czy inaczej, prawda? Więc jeżeli to będą zorganizowane akcje, to mam nadzieję, że Polakom tam się nic nie stanie. Co więcej, no trzeba pamiętać, że to jest Irlandia Północna jest jedną z najbardziej zaniedbanych też części Zjednoczonego Królestwa. No tym bardziej, że pamiętajmy, że to była przecież główna arena starć z Irlandzką Armią Republikańską od zawsze. W związku z tym, no ja pamiętam, że tutaj zawsze były utrzymywane wielkie siły policyjne, że ta inwigilacja, ale również działania policji wyjątkowo brutalne przez dziesięciolecia, no też utrwaliły pewien, powiedzmy, pewną strukturę polityczno-kulturową tej części świata, prawda? Te układy pokojowe, które zostały zawarte, nie musiały tego koniecznie... Znaczy, inaczej, media brytyjskie i nie tylko określają, mówią, że tutaj ten ląd jest bardzo krótki w Belfaście i generalnie w Irlandii Północnej. O tyle, ile w innych częściach kraju, żeby ludzi wyprowadzić masowo na ulicę, no potrzebne jest coś naprawdę dużego. Tak tutaj i znacznie mniejsze rzeczy potrafią wyprowadzić tłumy, które dokładnie wiedzą, jak rzucać, prawda, czym rzucać, prawda, jak prowadzić walkę partyzancką z policją i tak dalej. No jest tutaj właśnie jeden z radnych powiedział, że palenie domów nie jest niczym nowym w Belfaście, ale wczoraj wieczorem widzieliśmy, jak jest to wykorzystywane teraz wobec rodzin imigrantów, prawda? To jeden z radnych, który tam mieszka od zawsze. Co więcej, wskazuje się też, że tutaj, że te zamieszki niestety się prawdopodobnie w prosty sposób nie skończą. Ja tylko Państwu powiem, to jeszcze raz powtórzę z live'a moje zdanie. Znaczy, moim zdaniem Wielka Brytania, bo trzeba odróżnić kryzysy migracyjne w Europie, które były prowadzone głównie przez, pod wpływem różnego rodzaju działaczy skrajnej lewicy, czy też nowej lewicy, która to nowa lewica ma to do siebie, że jest całkowicie aideologiczna, a ideologie są tworzone na kolanie i dopisywane, prawda, do katalogu tego, że coś jest lewicowe. Coś jest lewicowe, bo pani działaczka powiedziała, że jest lewicowe, tak? Jak powie, że haft łowicki jest lewicowy, to się nagle okaże, że wszyscy będą w hafcie łowickim chodzili. No więc krótko mówiąc, to jest taka lewica. Natomiast w Wielkiej Brytanii to jest dużo bardziej skomplikowane. Ja już powiedziałem o tym wczoraj i widziałem, że tę tezę nawet Państwo gdzieś tam powtarzacie w dyskusjach. Moim zdaniem Wielka Brytania była przekonana i to ja to wiem jeszcze z czasów, kiedy się ta fala migracji zaczynała dopiero większa, również zresztą migracji z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Brytyjczycy byli przekonani, że jak sobie przez lata imperium, szczególnie po wieku XIX i na początku XX, przyjęły setki tysięcy migrantów, głównie z na przykład z dawnych swoich Indii i generalnie z dawnych kolonii, to ci ludzie w bardzo prosty sposób zasymilowali się ze społeczeństwem brytyjskim. No ale też nie zapominajmy, że to byli ludzie bardzo często po brytyjskich szkołach, po brytyjskim systemie edukacji. To nie o to chodzi, że oni tracili tożsamość narodową, tylko po prostu ich ten kod kulturowy był bardzo kompatybilny z tym kodem brytyjskim. A w każdym razie go znali, prawda, i potrafili się w niego bez żadnego problemu wpasować. I że ta asymilacja tak sobie sama z siebie przebiegała, nawet nie trzeba było się specjalnie starać. Natomiast teraz te grupy etniczne, które tam przybywają, to po pierwsze, no już po tej dekolonizacji to już są trzecie czy czwarte pokolenie, więc z brytyjskim systemem nie mają nic wspólnego. Po drugie, przybywają też, o ile wtedy bardzo często przybywały elity, ludzie, kupcy, prawda, no ci, którzy stwierdzili, że jak doszło do oddzielenia, prawda, kraju i metropolii, to tutaj w metropolii dawnej znajdą, powiedzmy, lepszy biznes, bardzo często mając firmy w tu i tam. Ja zresztą znam bardzo wielu Pakistańczyków, którzy są kosmicznie bogaci, którzy właśnie zaopatrują na przykład połowę Wielkiej Brytanii w tekstylia. No ale to są ludzie, pomimo tego, że oni są muzułmanami, oni są, czują się, prawda, związani z Pakistanem, ale jak z nimi państwo porozmawiacie, no to mają piękny akcent z jakiegoś dobrego uniwersytetu brytyjskiego, nie słynny akcent pakistański, czy indyjski, którzy tak naprawdę są, nawet jeżeli nie chcą, to są bardziej brytyjscy niż wielu znanych mi Brytyjczyków, tak? Natomiast no niestety w tej chwili bardzo często, szczególnie z Afganistanu, teraz z Pakistanu, przybywają ludzie bardzo często ze wsi, niepiśmienni, którzy nic wspólnego z Wielką Brytanią już nie mają i oni nie są w stanie nawet znaleźć się we własnym społeczeństwie, które się modernizuje, a co dopiero jeszcze w społeczeństwie Wielkiej Brytyjskiej, no to przyjeżdżają tutaj, żeby zarabiać pieniądze. A bardzo często sfrustrowani tym, że nie jest tak cudownie, jak było na filmach, oraz tym, że no i jest jeszcze cały zestaw innych błędów. Ja już je wczoraj wymieniałem, nie będę tego powtarzał, bo to jest na godzinę opowiadania państw. Żeby to o tym głęboko opowiedzieć, to trzeba byłoby wymienić je wszystkie. W każdym razie Wielka Brytania, jak się okazało, nie miała pomysłu na socjalizację i nie ma drugiego ważnego pomysłu, co zrobić z tymi, którym odmówi prawa do azylu. Bo właśnie popełnili przestępstwa, bo na przykład, no właśnie, nie przysługuje im azyl, bo nielegalnie, prawda, dotarli na łódkach przez kanał La Manche i tak dalej. Ich państwa rodzime nie chcą ich przyjmować, nie chcą również dzielić się danymi, także nie wiadomo, kto przyjeżdża, czy inżynier, czy znany ten rekonstruktor roli Hannibala Lectera, prawda, z Milczenia Owiec, więc no nie wiadomo. I Brytyjczycy też temu nie poświęcają dostatecznie dużo uwagi, więc to jest problem, który zrobiło samo państwo. A co więcej, obywatel ma od państwa prawo oczekiwać, że tam błędy, nie błędy, ale państwo po to się wybiera przedstawicieli, płaci im pensję, żeby problemy rozwiązywali, a nie mówili, ojej, jaki mamy problem. Nikt się tak nie potrafi pięknie jak polityk martwić razem ze społeczeństwem. Ojej, no naprawdę, no straszne. Co prawda w mojej dzielnicy, prawda, tam... Ja mieszkam w takiej dzielnicy, że tam nikogo takiego nie ma, ale tak, rozumiem wasze problemy, rozumiem, łączę się z wami w bólu. No więc społeczeństwo, kiedy widzi, że politycy mainstreamowi tego nie potrafią rozwiązać, to zwracają się do organizacji, które są najczęściej skrajne, które mają bardzo proste pomysły na rozwiązanie bardzo trudnych kwestii. Głównie są to pomysły bardzo mocno radykalne, no bo im radykalniejszy, tym prostszy, prawda? Czyli jak to było w filmie Psy, pluton zwartych oddziałów, worki z piaskiem i tak dalej, prawda? No to jest proste intelektualnie i tyle. I takie są takie państwa, partie, które się wydźwignęły tylko właśnie na tym haśle, że mają super pomysł na migrantów. Nie muszą mieć na nic innego, prawda? To już wystarczy, bo ten wyborca nie widzi w tych partiach mainstreamowych od lewicy do prawicy nikogo, kto by był w stanie to rozwiązać. I tyle. I to jest, proszę państwa, problem, który Wielka Brytania musi rozwiązać. Albo będzie miała problem naprawdę gigantyczny. Znaczy, bo tym bardziej, że przy ilości mniejszości etnicznych, które tam mieszkają w tej chwili, no niestety właśnie dużo Polaków, więc ja się cały czas obawiam, żeby to się nie odbiło jeszcze na naszych rodakach, tak przy okazji, prawda, jak już będzie odtrąbiona, prawda, jakaś tam walka z migrantami. No ale też, proszę bardzo, Wielka Brytania przecież robiła Brexit, żeby nie było migracji. I co? Migracja jest taka, jak była, albo jeszcze lepsza. Tym bardziej, że wtedy migrowali ludzie jednak z krajów europejskich do Wielkiej Brytanii, a teraz już nie migrują. Migrują z innych krajów, prawda? Mniej europejskich. No i powstaje pytanie, prawda, czy tak źle było, prawda, z tymi ludźmi z Polski, Węgier czy z Rumunii, czy teraz nie jest lepiej im z Somalijczykami, Sudańczykami czy Afgańczykami. Tak czy inaczej, proszę państwa, to jest problem, którego notabene jest to jeszcze najgorsza rzecz, to jest właśnie taka, że również obywatele widzą, że państwo ich nie chroni i państwo nie przestrzega, jak gdyby i są kategorie ludzi, których na przykład no, nie ścigają, bo coś, prawda, bo nie ta część palety ral, bo poprawność polityczna, bo po co się będziemy tym zajmować, bo to jest tylko problem, bo jak człowieka zatrzymamy, potem się okaże, że on już jest 15 raz zatrzymany i jest nielegalny, to co z nim zrobić? Prawda? Jeżeli jego państwo, jak go wydalić, jak jego państwo go samo nie chce i tak dalej, i tak dalej. Więc po co sobie robić problemy? No ale to w pewnym momencie spowoduje zniecenie po prostu tej, no jeżeli ludzie nie mogą znaleźć opieki w państwie, które stworzyli, no to niestety albo szukają partii parlamentarnej, która spróbuje to przewalczyć w parlamencie, a jeżeli nie, to wychodzą na ulicę. I szukają tutaj rozwiązania w rewolucji, czy zamieszkach, czy innych rozwiązaniach. Państwo, ten poprzednie moje wypowiedź była przerywana nie dlatego, że coś cenzurowałem, tylko po prostu dostałem straszliwej alergii. Może właśnie mam tak alergię na takie działania państwa. W każdym razie tak, mamy, proszę Państwa, kolejny temat. Kolejny temat to są albańskie biznesy Kuchnera, ponieważ no, sprawa tych albańskich biznesów Kuchnera zmierza do jakiejś konkluzji w Albanii, więc ja już mówiłem o tym 3 razy, ale tutaj widać, bo ja odnoszę wrażenie, że sporo osób, które komentuje pod filmami, w ogóle tych filmów nie ogląda, bo mówią mi, to może by pan coś powiedział o Albanii pod filmem, w którym 20 minut mówię o Albanii, tak? No w każdym razie, przypomnijmy, w ciągu ostatnich 2 tygodni planowana inwestycja Kuchnera na chronione ekologicznie plaży w Albanii stała się w kraju tematem politycznym. Tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy protestujących wyszło na ulicę. Specjalny prokurator wszczął śledztwo w sprawie sprzedaży gruntów i korupcji. Co więcej, organ wykonawczy Unii Europejskiej wyraził obawy wobec Albanii dotyczące projektu, wskazując, że cały ten projekt Kuchnera może zagrozić staraniom kraju o członkostwo w Unii Europejskiej. Czyli dokładnie tak jak powiedziałem, że jak oni jeszcze zdenerwowali Greków, to dołączą do Turcji, po Turcji wejdzie Albania, w ten sposób. No więc na ulicach stolicy Tirany protestujący powoływali się na projekt, żeby dać wyraz niezadowoleniu również z niekontrolowanego przepływu energii, degradacji środowiska i rozwoju rynku nieruchomości. Co stawia zresztą premiera kraju, który się nazywa Edi Rama, w dużej defensywie. On już w tej chwili codziennie jest w telewizji. Obiecał kontynuację prac, określając luksusowy projekt jako dobrodziejstwo gospodarcze. Moim zdaniem to się skończy gwałtowną rewolucją w związku z tym. Asher Abe Shera, jeden z partnerów Kuchnera odpowiedzialnych za projekt, powiedział w wywiadzie, że szanuje wolę Albańczyków do protestów, dodając, że wiele obaw związanych z projektem pojawiło się zanim firma ujawniła szczegóły tego, co chce zbudować. Powiedział, będzie zaangażowanie i dialog, jesteśmy zdeterminowani, aby stworzyć miejsce, które moim zdaniem będzie nie tylko piękne, ale i przyjemne. To, proszę Państwa, bardzo przypomina doświadczenia Kuchnera z końca zeszłego roku w Serbii, gdzie chciał zbudować hotel pod marką Trumpa na terenie Belgradu, notabene, który został kiedyś zbombardowany przez amerykańskie samoloty. Potem nastąpiło śledztwo specjalnego prokuratora w sprawie przyspieszonych decyzji rządowych. Ludzie wyszli na ulicę i Kuchner uciekł. No więc tutaj, jeżeli chodzi o te różne powiązania biznesowe, to oczywiście kongres, który powinien to kontrolować, jakoś przeszedł do porządku dzielnego, chociaż ujawniono właśnie firmy kryptowalutowe, producenci drony, firmy zajmujące się fuzją jądrową, projekty deweloperskie i tak dalej, które są powiązane jakoś, znaczy, które wskazują na związki polityki jak gdyby z tymi inwestycjami, o tak bym powiedział bardzo ogólnie. Natomiast no, projekty zarówno w Albanii, jak i w Serbii stały się punktem zapalnym i zatarto również tutaj tradycyjne podziały polityczne. W Albanii żądania protestujących wahają się od wstrzymania projektu przez uchylenie ustawy zezwalającej na zabudowę na obszarach chronionych, aż po położenie po prostu kresu zwyczajnej korupcji. Zresztą chyba 3 elementy mamy właśnie w tym przypadku obecne. Otóż albański projekt deweloperski, którego właścicielem jest Kuchner, zakłada budowę szeregu hoteli, willi i innych obiektów na malowniczym cyplu plaży w wiosce Zvernec. Tam jest to stoja flamingów, które żerują w lagunie na wąskim półwyspie. To jest zresztą będą protestujący, nazywają to rewolucją flamingów. Tam są również foki, żółwie morskie, no tak jak mówię, no wszystko to, o co prawda, Greenpeace, prawda, jest skłonny rozpocząć wojnę światową. I krótko mówiąc, jeszcze w podcaście opublikowanym w tym samym czasie, gdy protesty nabrały tempa, Ivanka Trump wychwalała ten projekt, nazywając go prywatną wyspą i dodając, mamy 8 kilometrów plaży w Zvernec. No więc ta sprawa, oni planowali tą budowę od 2 lat, natomiast cała sprawa zyskała rozgłos w zeszłym tygodniu, kiedy deweloperzy otoczyli teren ogrodzeniem i drutem kolczastym. Mieszkańcy wioski, którzy zaprotestowali, starli się z prywatnymi ochroniarzami. Potem rozpowszechniło się takie nagranie z pobitym mężczyzną, notabene Grekiem, jak się okazało, co jakby wzbudziło żywe zainteresowanie w Atenach, delikatnie mówiąc, tym bardziej, że tam akurat mieszka mniejszość grecka właśnie w tych okolicach. No więc Abechsera, partner Kushnera, określił nagranie jako przerażające i powiedział, że postawienie ogrodzenia było złą decyzją, którą przypisał anonimowemu wykonawcy. No więc to jest tak, że Kushner osobiście się nie angażował od czasu, kiedy jeździ załatwiać inne deale, negocjować pokoje na Bliskim Wschodzie. Natomiast współpracuje głównie z katarską rodziną Al-Hayat, która jest inwestorem w obu albańskich projektach. Kushner nie skomentował całej tej sprawy. Trzeba pamiętać, że Kushner kierował rodzinną firmą nieruchomości przed dołączeniem do pierwszej administracji Trumpa. Potem zajmował się private equity, najpierw pozyskał 3 miliardy dolarów, głównie z państwowych funduszy majątkowych, lub z rodzin królewskich Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Potem właśnie wrócił do branży nieruchomości, zyskując zgodę przywódców Serbii i Albanii na zabudowę nieruchomości na terenach będących własnością publiczną, między innymi właśnie dawnej kwatery głównej armii w Belgradzie i na wyspie Sazan. No więc krytycy stwierdzili, że oba kraje próbują zyskać w ten sposób przychylność Trumpa, czemu oczywiście obaj przywódcy tak zaprzeczają, jakby to była prawda. Otóż Kushner powiedział, że partnerzy biznesowi jego nie powinni oczekiwać niczego w zamian od rządu USA. I ci wszyscy szejkowie na Bliskim Wschodzie mówią, tak, tak, wierzymy jak najbardziej. Otóż tak, więc tutaj Kushner wiadomo, że rozmawiał z premierem Ramą podczas rejsu jachtem po Albanii, następnie ponownie w Davos. No oczywiście Rama starał się pozycjonować Albanię jako destynację dla luksusowej turystyki, no w kraju, które krótko mówiąc, w kraju, który krótko mówiąc ma permanentne problemy gospodarcze. No i Kushner Abechsera rozpoczęli negocjacje z rządem w sprawie zagospodarowania wyspy Sazan. Abechsera powiedział, że zaczął się rozglądać za zwerncem, współpracując z rodziną Kastrati, tak się nazywają, dużym albańskim przedsiębiorcą, to jest, zawarli umowę kupna ziemi na półwyspie. No więc okazało się, że zwerenc jest przede wszystkim, tam jest masa sporów o własność, ponieważ kraj znacjonalizował majątek w czasach komunizmu, a następnie przechodzi żmudny proces zwrotu prywatnym właścicielom. Spory są, jakby zatkały system sądowy. Co więcej, sprawy są pełne zarzutów o korupcję, a przede wszystkim o fałszowanie aktów własności. No więc ta grupa deweloperska kupiła ziemię od wielu bogatych firm i rodzin, które rościły sobie do niej prawa. Natomiast w tej chwili wszystkie te sprawy są w tej chwili przedmiotem dochodzenia tej prokuratury antykorupcyjnej. Tutaj Abechsera powiedział, że ziemia została w całości kupiona przez deweloperów kilka miesięcy temu i że prokuratura się z nimi nie kontaktowała. Natomiast jest cała lista lokalnych mieszkańców i innych osób, które twierdzą, że ziemia faktycznie należy do nich i walczą, zresztą są otwarte sprawy sądowe. Na przykład jedna pani powiedziała właśnie, że walczy od dekad o odzyskanie ziemi, którą rodzina kupiła w 1933 roku. Co więcej, orzeczenie sądu w 2003 roku uznało jej własność, natomiast kolejne sprawy sądowe, pomimo uznania własności, stwierdziły, że ktoś inny ma tą własność, więc to jest w ogóle jakiś tam rzeczywiście cyrk. Wiecie Państwo, jak to, temu się przygląda Unia Europejska, no to myśli sobie, no to standardy europejskie mamy po prostu zamknięte, wszystkie rozdziały negocjacyjne, już nie ma sensu ich otwierać, bo po co? W każdym razie, co więcej, jeszcze ten status, który miała ta ziemia, to jest środowisko chronione, więc przez lata była niedostępna z zabudowy. Natomiast w 2024 roku Albania uchwaliła ustawę zezwalającą na realizację projektów turystycznych o standardzie 5 gwiazdek na obszarach chronionych w całym kraju, czyli krótko mówiąc na terenie parków narodowych. Tak? We wtorek rzecznik Komisji Europejskiej powiedział, że Komisja wyraziła zaniepokojenie zarówno projektem, jak i wpływem albańskiej ustawy na środowisko. Ostrzegł rząd Albanii, żeby powstrzymał się od działań, które, uwaga, zniweczą starania o członkostwo w Unii Europejskiej. Także mamy zaorane. Ten projekt z Wernec jest wciąż w fazie planowania, natomiast ci deweloperzy no, chcieli już tam zacząć niwelację terenu, krótko mówiąc. Albańscy urzędnicy nie sfinalizowali jeszcze umowy zezwalającej grupie na zagospodarowanie wyspy Sazan. Więc tutaj no, Ramys al-Hayat, którego firma rodzinna rozwija właśnie w wyspiarskie kurorty, między innymi na Malediwach, czyli jest to jeden z wielu partnerów Kushnera, powiedział, że ostatecznie Albańczycy zdecydują, czy projekt będzie kontynuowany, gdy poznają więcej szczegółów i korzyści z tego płynących. Tak? Więc tak to mniej więcej wygląda z Albanią. No ale Albania, proszę Państwa, będzie musiała wybrać. No, jeżeli woli Kushnera, który pamiętajmy, że jak się zakończy kariera jego teścia, to będzie tropienie na pewno wszystkich jego biznesów wszędzie, gdzie się tylko da. I to przez nieżyczliwy prawdopodobnie administrację kolejną. Natomiast, no i tutaj mamy również możliwe perspektywy zablokowania członkostwa w Unii Europejskiej. Proszę Państwa, no mamy temat kolejny, również poważny. Otóż Chiny odwołują spotkania z Unią Europejską. Chiny nagle, niespodziewanie, odwołały w tym miesiącu dwa ważne spotkania dyplomatyczne z Unią, ponieważ, bo to jest ze względu na napięcia między podmiotami, które ładnie prasa nazywa supermocarstwami handlowymi, ze względu na rosnący chiński eksport do Unii Europejskiej, eksport, którego, no, który Unia Europejska twierdzi, że jest w dużej mierze dotowany, więc jest to akt nieuczciwej konkurencji. Chińscy urzędnicy odwołali dwa spotkania dialogowe w Pekinie, dyskusję na szczeblu ministerialnym na temat kwestii cyfrowej oraz drugi jeszcze z udziałem zastępcy sekretarza generalnego Służby Dyplomatycznej Unii Europejskiej. Te dialogi zaplanowane na ten miesiąc zostały odwołane przez stronę chińską w ostatniej chwili. Nie podano powodu, ale taktyka taka jest często stosowana przez obie strony, żeby zasygnalizować niezadowolenie z polityki drugiej strony. Unia Europejska odmówiła w zeszłym roku zorganizowania flagowego spotkania gospodarczego z Pekinem przed szczytem przywódców w lipcu z powodu braku postępów w sporach handlowych. W tym roku Pekin rozpoczął już skoordynowaną kampanię mającą na celu odstraszenie Brukseli od wprowadzania nowych środków mających na celu ograniczenie chińskiego eksportu, który notabene w ciągu tych 5 miesięcy wzrósł o 16% w porównaniu z rokiem poprzednim. Natomiast państwowe media mówią otwartym tekstem o widmie wojny handlowej z Unią Europejską. Co więcej, Pekin zaciekle lobbuje przeciwko unijnej ustawie, która się nazywa Industrial Accelerator Act, prawda, która wyklucza niektóre chińskie produkty z zamówień publicznych i ogranicza przejęcia europejskich firm. Natomiast Komisja Europejska również przedstawiła ostatnio projekt aktualizacji ustawy o cyberbezpieczeństwie, który wykluczyłby chińskie firmy takie jak Huawei, a na przykład sieci telekomunikacyjnych i systemów energii słonecznej. To jest, co więcej, Unia Europejska zablokowała finansowanie publiczne importowanych inwerterów używanych do sterowania instalacjami paneli słonecznych i innymi technologiami energetycznymi, w których dominują Chiny. Następnie Komisja Europejska jeszcze nazwała rosnący deficyt handlowy, jak donosi się prasa, który wynosi notabene 1 miliard euro dziennie, niemożliwym do utrzymania i zagroziła wprowadzeniem nowych ceł na towary chińskie. Po to również, żeby ochronić słabnącą bazę przemysłową Unii Europejskiej. Przypomnijmy, na własne życzenie, prawda? Specjaliści od lat ostrzegali, że tak będzie i jest, prawda? I teraz nagle trzeba robić już takie rzeczy. Państwo, no co więcej, wskazuje się też, że pod coraz większą presją znajduje się europejski przemysł samochodowy. Co więcej, jeszcze w czerwcu tego roku komisja wszczęła 3 dochodzenia antydumpingowe. No więc w odpowiedzi na to Xinhua, prawda, czyli chińska państwowa agencja informacyjna, napisała, cytuję: Pekin nie chce wojny handlowej z Unią, ale podejmie zdecydowane środki zaradcze, jeśli Unia będzie dalej atakować chińskie firmy lub produkty. Unia nie powinna i nie może pozwolić na prowadzenie wojny handlowej z Chinami, to powiedział też Global Times, czyli organ Komunistycznej Partii Chin. No i Pekin najwyraźniej próbuje ostrzec Unię Europejską przed szczytem Rady w Brukseli. Ta Rada będzie w przyszłym tygodniu. Przywódcy mają rozważyć zaostrzenie polityki wobec Chin, chociaż tam nie ma oczywiście takiego punktu. Punkt się nazywa konkurencyjność i globalne wyzwania gospodarcze. No więc tutaj belgijski premier właśnie podobno wyśmiał to, jak tutaj pisze Bloomberg, to podejście. Powiedział, nazywają to nierównowagą geoekonomiczną, po prostu nie wymieniając Chin z nazwy, ponieważ tak bardzo się boimy, że nie odważymy nawet tego zrobić, czyli nazwać, że to chodzi o Chiny. Wiadomo też, że Pekin bardzo intensywnie lobbuje w państwach członkowskich bloku, żeby uniemożliwić wypracowanie wspólnego stanowiska. Również chiński minister handlu Wang Wentao również ma odwiedzić Europę pod koniec czerwca, przylecieć tutaj na rozmowy. Jednocześnie Pekin uchwala przepisy, które jeszcze bardziej mają skomplikować sytuację firm europejskich w Chinach. Na przykład są tak zwane rozporządzenia 834 i 835 mające na celu tak zwaną ochronę bezpieczeństwa chińskiego łańcucha dostaw i przeciwdziałania zagranicznym próbom sprawowania eksterytorialnej kontroli nad chińskimi firmami, na przykład poprzez sankcje. To ja już o tym opowiadałem, to są te dwie ustawy antysankcyjne, opowiedziałem nawet o nich szczegółowo. Również Chiny uchwaliły prawo dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które ograniczają działalność tych firm zagranicznych, czyli na przykład europejskich, które dyskryminują firmy chińskie. Co więcej, komisja jeszcze reguluje też chińskie inwestycje offshore, zwłaszcza te związane z transferem technologii lub danych. No więc komisja została zapytana przez dziennikarzy, dobra, to co z tymi spotkaniami, więc uzyskano informację, że są w trakcie przełożenia. Bardzo mi się podoba to określenie. W każdym razie wiadomo też, że są w tej chwili, będzie spotkanie, było spotkanie 9 czerwca w Brukseli między Jorgensen, to jest dyrektor generalny spraw handlu, a wiceminister handlu Chin. Tutaj komisja podaje informację, że wymienili poglądy i przeprowadzili pogłębione dyskusje, w tym dotyczące pomocy w przygotowaniu kolejnych nadchodzących porozumień Unia Europejska-Chiny. Proszę Państwa, i to by było jak na razie na tyle. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam Państwu o lajkowaniu. Wczoraj było znakomicie z lajkowaniem na, proszę Państwa, na live'ie. Prawie było tyle, no tam o 1000 było mniej lajków niż osób oglądających. Także rzeczywiście było super. W ogóle te live'y, widzę, że się Państwu podobają, mi się zresztą też podobają, rośnie liczba osób, które na te live'y przychodzą. Ja wiem, że niedługo będziemy mieli zamieszanie, bo będą mecze, więc ja będę starał się te live'y albo skracać, albo przekładać, tak żebyście Państwu nie kolidowało z oglądanymi meczami, tymi, które są w normalnej porze jeszcze dla nas. No, ale na ta trzecią rano nie będę przekładał, od razu mówię, na tak jak te mecze. Natomiast dziękuję Państwu również za wsparcie na Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.tu, na Subbi. To dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. Chciałem Państwu powiedzieć również, że ten cały sprzęt, na który Państwo się składali, on w tej chwili przybył albo przybywa. Na przykład przybyło ramię do monitora, ale jeszcze adapter do tego ramienia VESA nie przyszedł. Potem przyszła kamera, ale jeszcze nie ma kontrolera i podobno ma dzisiaj przyjść również Stream Deck, który powoduje, że mogę robić takie różne rzeczy, jak na przykład tylko oczywiście z jednym praktycznie pociągnięciem klawisza, albo na przykład mogę zrobić coś takiego. Więc krótko mówiąc, to wszystko w tej chwili idzie, mam już założone szyny, czekam na nowy green screen, także wkrótce będziemy mieli być może w nową odsłonę trochę tego studia, którym będę miał głębię strategiczną, czyli będę mógł się wychylić dalej niż to, nie przewracając z tyłu green screen. Otóż niezależnie od tego, czy patrzysz na świat z perspektywy Warszawy, Brukseli czy Berlina, idealną oprawę dla Twoich okien znajdziesz w Mio Decor. To polski producent szyn sufitowych i karniszy elektrycznych, które wyznaczają międzynarodowe standardy elegancji. Wejdź na strefakomfortu.pl i odkryj kolekcję stworzoną dla wymagających. Z kodem DR6 dodatkowe 6% rabatu. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.